Here in Australia I was born, heave away, haul away, old Australia round Cape Horn, going to Australia, heave away you ruler kings, heave away, haul away, heave away, you'll hear me sing, going to Australia, there's one thing.
To jest chyba podstawowa pamiątka z Australii, bumerang. Jak opanujesz sztukę rzucania, to ten przedmiot, nawet jeśli oddali się o 150 metrów od ciebie, zawsze wróci.
Umiesz to robić?
Ciężko mi to idzie, ale mój wnuk opanował. Wraca jak bumerang, jak w powiedzeniu. Tak samo wracają wspomnienia z Australii. One są ciągle żywe, mimo że od pierwszego wyjazdu upłynęło już dużo czasu. Od drugiego już też minął rok, ale czasem wydaje mi się, jak zamykam oczy, że jestem na Tasmanii, albo w pobliżu opery w Sydney, albo podziwiam klify nowozelandzkie. Chyba najmniej śni mi się Melbourne. Za każdym razem córka towarzyszyła mi w tych podróżach i jestem przekonana, że tylko jej młodości i odwadze zawdzięczam to, że zobaczyłam tak wiele miejsc trudnych do zdobycia. Nie pokusiło się wielu Polaków mieszkających tam około 40 lat na to dotychczas. Przez 3 miesiące non-stop. Spałyśmy w samochodach. To były samochody przystosowane na ogół do spania. Kąpałyśmy się na stacjach benzynowych, chyba że to udało nam się trafić na gorące źródła. Łącznie po antypodach przejechałyśmy 20 tysięcy kilometrów. Ale także licząc trasę z Polski i powrót, odbyłyśmy 16 lotów. Bo w Australii najbardziej popularnym środkiem lokomocji jest samolot. I z wielu miejsc nie można było wydostać się w żaden inny sposób, tylko samolotem. Objechałyśmy całą Australię naokoło, wzdłuż wybrzeża, ale najbardziej trudna była trasa przez środek kontynentu, z południa na północ, ponieważ są to pustynie, bardzo słabo zamieszkałe, a jeśli ktokolwiek tam mieszka, to aborygeni. Aborygeni nie mają dobrej sławy w Australii. Tak na dobrą sprawę, to nikt nie starał się ich zrozumieć ani pokochać. Oni są rdzenną ludnością Australii, ale kiedy Brytyjczycy kolonizowali ten kraj, uznali, że ze względu na odległość będzie to dobre miejsce, aby zakładać kolonie karne. Wobec czego dzisiejsi Australijczycy są potomkami, powiedzmy, recydywistów. Natomiast aborygeni byli strasznie przez nich tępieni. Za zabicie aborygena nie groziła żadna kara. Kobietom odebrano 50 tysięcy dzieci i umieszczono je w domach białych. Tasmania, którą bardzo kocham, chlubi się tym, że tam nie żyje już żaden aborygen, ponieważ wszystkich wytępiono. I dopiero w 2007 roku rząd przeprosił aborygenów za krzywdy, jakich doznali. Nie potrafią korzystać z cywilizacji, bo widziałam ich domostwa. Niestety brudne, zaniedbane, zapuszczone. Mieszkania socjalne, które otrzymywali, to traktowali chyba jak miejsce gdzieś na podwórku, ponieważ rozpalali ogniska w pokoju czy w kuchni. Ja myślę, że w ich naturze jest coś takiego, że potrafią żyć głównie na łonie przyrody. Bardzo rzadko pracują i bardzo rzadko się uczą. To są oczywiście rodziny wielodzietne. Ponieważ tam tych plemion jest cała masa, to nawet fizycznie widać, że oni się różnią. Na terenie terytorium północnego, gdzie jest stolicą Darwin i gdzie właśnie przebiega ta trasa przez sam środek Australii, nie należą do osób zbyt urodziwych. Wręcz przeciwnie. A poza tym mają taki bardzo nieprzyjazny wyraz twarzy. W innych częściach widziałam na przykład piękne aborygenki. ale tam w środkowej części Australii niestety do urodziwych nie należą.
Ta trasa to był jedyny odcinek, gdzie nie szukałaś Polaków?
To znaczy, ja wiedziałam, że na przykład w Darwin mieszka trochę Polaków, słyszałam to od innych, ale to było zbyt trudne do pokonania, ażebym mogła jeszcze myśleć o spotkaniach, ażebym mogła je nagrywać. Ja chyba nie dopowiedziałam ci na początku, dlaczego właściwie się na to zdecydowałam. Kiedy pierwszy raz przyjechałam do Australii w 2016 roku, a to też był rezultat tego, że przez wiele lat namawiał mnie mój szkolny kolega. Jak już w końcu przeszedł na emeryturę i przyjeżdżał coraz częściej do Polski, to powiedział w pewnym momencie, wiesz, jak się nie zdecydujesz, to może ja wrócę na stałe do Polski i wtedy już nie będziesz mogła przyjechać. No oczywiście to nie było takie proste, ponieważ do Australii nie można jechać na krócej niż miesiąc. No ale jakoś w końcu udało się i w lutym 2016 roku pojechaliśmy. Zaplanowałyśmy już w Polsce tak, że przez tydzień łącznie z tą aklimatyzacją będziemy właśnie w Gold Coast, gdzie obecnie mieszkają. Później na tydzień polecimy do Sydney, na tydzień na Tasmanię i ostatnie dni spędzimy w Melbourne, skąd wracałyśmy już do Polski. Dla mnie najbardziej polskim jest Hobart. W domu polskim, który zbudowali pierwsi emigranci, spotkałam bardzo wielu Polaków. Tam się zatrzymałam, tam mieszkałam. Dom polski ma taki ogromny taras wychodzący wprost na górę Mount Wellington i na tym tarasie od czasu do czasu oddawaliśmy się różnym nałogom, wobec czego spotykałam tam pierwszych Polaków. I jeden z pierwszych, pamiętam go do dzisiaj, Tomek z Wrocławia, ja go później jeszcze spotkałam, powiedział mi tak, Australia to jest jedyny kraj, w którym jeśli masz $16 w kieszeni, możesz zaczynać nowe życie. A drugi powiedział, jedyny kraj, który dobrze traktuje imigrantów. I wtedy już wiedziałam, że będę chciała ich poznać bliżej i będę chciała o nich napisać. Próbowałam nawiązać kontakty mailowe. No na szczęście taka możliwość istnieje, więc większość z nich wiedziałam, że spotkam. Chyba nie sądzisz, że wszyscy się zgodzili.
Myślę, że nie było to łatwe, żeby przekonać do rozmowy.
Byli tacy, którzy czasem nawet niegrzecznie odpowiadali, że jak to można się wtrącać w cudze sprawy. Byli też tacy, którzy owszem przyjęli bardzo sympatycznie i ze względu na wielką życzliwość z ich strony wysłałam im tekst, żeby przeczytali, ponieważ mieli bardzo bogaty życiorys tu w Polsce, związany z Solidarnością, pochodzili z Wybrzeża. No i otrzymałam odpowiedź, że ten tekst nie może być umieszczony. Mimo, że oni nie mają żadnych związków z Opolem, bo 2/3 moich bohaterów to są Opolanie. Natomiast w pewnym momencie uświadomiłam sobie, że czytelnik może dojść do wniosku, że coś z tą Opolszczyzną jest nie tak, że stąd tak nagminnie ludzie wyjeżdżają.
Dlatego dla równowagi pokazałaś,
tak
że
jest.
Z innych części
że
kraju
i z Warszawy,
również.
I z Wrocławia, i z Dzierżoniowa, Jeleniej Góry. Pierwsi emigranci przyjechali w 1947 roku. Wielu z nich nie znało Australii, ale byli tacy, którzy już Australijczyków znali ze wspólnej walki. Jeśli pozwolisz, bo przygotowałam akurat taki fragment, który wydaje mi się, że podniesie nas wszystkich na duchu. Wspólnie walczyli pod Tobrukiem w Afryce. 6 listopada 1941 roku, tu już korzystam z cytatu z książki, na wspólnym polu walki pułkownik Williams, dowódca australijskiej artylerii konnej, meldując się polskiemu zwierzchnikowi, którym był pułkownik Stanisław Kopański, przypomniał. Mój oddział już wcześniej spotkał się z Polakami w bitwie pod Lipskiem w 1813 roku, kiedy to ostrzeliwał kawalerię księcia Józefa Poniatowskiego, osłaniającą odwrót Napoleona. Teraz, po 128 latach, jestem dumny, że mój pułk może walczyć ze wspólnym wrogiem pod rozkazami polskiego dowódcy. Wspomnienia o was będziemy przechowywać w najdroższej pamięci po powrocie do Australii. Przeczytałam 2 tygodnie temu książkę Wira z Powstania. Wira, bohaterka tej książki, miała 14 lat, była harcerką. Los tak sprawił, że przeżyła powstanie, trafiła do obozu, z obozu do Wielkiej Brytanii. Opisuje bardzo dokładnie atmosferę, jaka panowała na Wyspach Brytyjskich w stosunku do Polaków po zakończeniu II wojny światowej. Zrozumiałam, że ci Polacy zdemobilizowani z polskich sił zbrojnych właściwie nie wiedzieli, co mają tam robić. Oni w swojej desperacji zdecydowali się na wyjazd na koniec świata, żeby tylko zacząć nowe życie i żeby nie być na Wyspach Brytyjskich. O tym, że chcieli jak najdalej od komunizmu, to już wspominać nie muszę. Otóż przyjechali w 1947 roku i musieli podpisać 2-letnie kontrakty na bardzo ciężką pracę na Tasmanii. Oczywiście w innych stanach Australii również podejmowali, na przykład przy budowie dróg. Natomiast na Tasmanii mieli budować hydroelektrownie. Wokół burz, żadnych dróg. W buszu drzewa eukaliptusowe, których średnica wynosi 2 metry. Wokół pełno skał. To wszystko trzeba było rozbić, ażeby przeprowadzić elektryfikację kraju. Podołali temu. Kiedy po 2 latach hydroelektrownia ruszała, władze koncernu i Australii nie szczędziły Polakom pochwał. I tu cytuję. Polscy żołnierze byli strażą przednią nowej armii budowniczych kraju. Uważam byłych żołnierzy Armii Polskiej za najwartościowszych obywateli Australii. A po 10 latach, gdy hydroelektrownia już pracowała pełną parą, przynosiła krajowi duże zyski, dzięki czemu mógł on się rozwijać i Australijczykom żyło się dużo lepiej, federalny minister imigracji jeszcze dobitniej podkreślił ich zasługi. Cała Australia zaciągnęła wielki dług wdzięczności wobec polskich żołnierzy. Bez nich kraj do dzisiaj by cierpiał na brak stali, cegły, drewna, siły elektrycznej i wielu innych materiałów do rozbudowy. Byli chętnymi pracownikami i dowiedli, że można na nich polegać.
Spotkałaś tych, którzy tam zaczynali swoje nowe życie?
Jeszcze żyją, nieliczni, ale żyją. Są po 90, jakby na to nie patrzeć. Udało mi się dotrzeć do dzieci tych właśnie budowniczych. Na ogół to kolejne pokolenie nie ma polskiego obywatelstwa. Ale jak poszłam do polskiego kościoła w Hobart, a w Australii jest 60 polskich księży, to msza była oczywiście po polsku. Widziałam, że wśród uczestników tego nabożeństwa były na przykład dorosłe dziewczyny w krakowskich strojach. A kiedy na zakończenie zaśpiewali Boże coś Polskę, oni, potomkowie Polaków, to było to tak wzruszające, że jak widzisz teraz, nawet jak o tym mówię, to czuję się wzruszona, ponieważ w większości kościołów w Polsce, a przynajmniej na Opolszczyźnie, się tego nie praktykuje.
Obiecałaś opowieść o pani Ani.
Pani Ania pochodziła z Kresów. Przeżyła koszmar wywozu na Sybir. Wywieziono 5 osób z jej rodziny, 2 rodziców, 3 dzieci. Zmarli z głodu, z wycieńczenia, z katorżniczej pracy i chorób. Jej bliscy, pozostała ona tylko z bratem. Kiedy po porozumieniu Sikorski-Majski nastąpiła pozorna amnestia, ona nie polegała na tym, żeby wyjeżdżać stamtąd i wracać do Polski. Ale można było przenieść się do innych republik o łagodniejszym klimacie i tym samym lepszej pracy. Pani Ania dostała się do takich właśnie miejsc. Jeszcze tam, gdzie zbierali bawełnę, było w miarę znośnie, bo dostawali chleb i jakąś gorącą zupę. Ale kiedy trafiła do kolejnego gospodarstwa, gdzie zwierzęta padały z głodu i właściwie zupełnie nie było co jeść, bo przez 6 miesięcy nie mieli ani kromki chleba, to kiedy dostali się do armii Andersa, to był szczęśliwy traf. Generał Anders wyprowadził 8 tysięcy polskich dzieci. Te dzieci trafiały w różne miejsca. Najbardziej znana historia wiąże się chyba z Indiami, bo to za sprawą Hanki Ordonówny. Bardzo dużo dzieci było również w Afryce. Tam zresztą były obozy polskie. Ale w 1944 roku, kiedy generał już nie bardzo mógł się zajmować dziećmi, żona polskiego konsula wraz z żoną premiera Nowej Zelandii zaczęły rozmawiać o tym, że są te dzieci, czy rząd Nowej Zelandii nie mógłby ich przyjąć. Oczywiście premier zgodził się natychmiast. Natychmiast zorganizowano amerykański statek, którym te dzieci przypłynęły. Zgotowano im owacyjne przyjęcie. W tej grupie prawie 850 osób była pani Ania. Co było najważniejsze w tym geście Nowozelandczyków? Te dzieci były odarte z dzieciństwa. Te dzieci były głodne. Na ich oczach umierali ich rodzice i bliscy. Szerzyły się choroby. One nie miały nic z tego życia. A Nowa Zelandia sprawiła, że mogli się poczuć jak w domu. I nikt nie myślał o tym, żeby ich wynarodowić, bo z Polski sprowadzono siostry zakonne, ażeby mogły je uczyć języka polskiego. Nowozelandczycy pomogli im w starcie w dorosłe życie. Pani Ania wraz ze swoim bratem wyjechała do Auckland. Przyjęła pracę służącej i opiekunki dzieci w domu lekarza. I jednym z jej podopiecznych, którym się opiekowała, jest dzisiejszy arcybiskup Auckland. Tutaj się łączy historia tych pierwszych emigrantów właśnie z dziećmi, które przybyły do Nowej Zelandii. Ponieważ byli to w znacznej części mężczyźni. Wielu z nich było młodych, chcieli zakładać rodziny, chcieli mieć dzieci, a Polek tam było jak na lekarstwo. Więc gdzie tylko usłyszeli, że jest jakaś Polka, starali się koniecznie do nich dotrzeć. I tak do pani Ani trafił pan Józef Karpatczyk. Najpierw pisali do siebie, później pan Józef przyjechał, oświadczył się. No i pobrali się. Pani Ania wówczas wyjechała z nim na Tasmanię. Dzisiaj już jest wdową, mieszka w Hobart, tam mieszka również jej syn, tam mieszkają również jej wnuki, prawnuki. Jest jedyną z żyjących 6 dzieci z Pachiatua, które przyjechały na Tasmanię. Już tylko pani Ania została. Większość mieszka w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Australii, no i oczywiście w Nowej Zelandii. Sofia Turkiewicz zrealizowała film Once My Mother, niegdyś moja matka. Ta historia wiąże się z panią Anią o tyle, że pani Ania znalazła się w grupie dzieci, które trafiły do Nowej Zelandii. Natomiast Helena, matka Sofii Turkiewicz i bohaterka jej filmu, była w Afryce. Pochodziła spod Stanisławowa. Niezwykle biedna i samotna, była analfabetką, ponieważ jej rodzice zmarli, jedyna siostra, którą pamiętała, została zastrzelona przez Rosjan. I ona pieszo szła do Stanisławowa, do Lwowa. Później trafiła do grupy osób wywiezionych również na Sybir. Potem znów dołączyła do grupy tych, którzy udali się do generała Andersa. Potem trafiła do obozu w Rodezji Północnej. Tam poznała Włocha, jeńca. Była to jej pierwsza miłość. Urodziła właśnie Zofię. W 50 roku likwidowano obozy w Afryce, w których przebywali Polacy i ona wiedziała, że jako matka samotnie wychowująca dziecko może pojechać tylko do Australii, no bo do Polski nie miała po co wracać, w Polsce nie miała żadnej rodziny. W Australii też było jej bardzo trudno i musiała córkę oddać do sierocińca, czego ta przez długie lata nie mogła jej wybaczyć i jako zbuntowana nastolatka często uciekała z domu i Helena miała przysłowiowy krzyż pański z nią. Kiedy Sofia wpadła na pomysł, żeby studiować w Akademii Filmowej w reżyserię i zaczęła opowiadać swoim koleżankom i kolegom historię swojej matki, bo ona tylko to znała. Helena nie czytała jej bajek, bo była analfabetką. Ich to bardzo zainteresowało, podczas gdy ona uważała, że to jest koszmar. Upłynęło wiele lat. Sofia nakręciła wiele filmów. Właściwie dopiero pod koniec życia zrozumiała sens życia swojej matki i swój sens życia. To było takie wspaniałe pojednanie. Mnie bardzo często pytano w Australii, czy ja znam ten film. Nie znałam, ale to była jedna z pierwszych rzeczy, którą zrobiłam po powrocie. Płakałam jak bóbr, oglądając ten film. Obejrzałam kilka razy i wielu moich znajomych uczyniło to również. Sofia pięknie powiedziała na koniec tego filmu, że jej matka z piekła życia wyniosła miłość.